Dzień dobry Państwu, tu Radio Lublin, a przed mikrofonem witają Państwa, jakby nas tu przedstawić. Zdolne Szelmy? No nie, to nie do końca podcast Zdolne Szelmy. Dziś kolejny odcinek takiego specjalnego programu przygotowanego przez doktor historii sztuki Martę Gudowską. Dzień dobry Marto.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
Przy drugim mikrofonie Paweł Błędowski. Bardzo gorąco witamy Państwa i zapraszamy na najbliższe co najmniej 45 minut w Towarzystwie Sztuki przez duże S. Dziś, rzecz jasna, z racji trwających świąt, będziemy mówić o przedstawieniach Wielkanocy w sztuce. I głównie, Marto, to są przecież cykle pasyjne, prawda?
Jasne, cykle pasyjne, które zaczynały się tworzyć właściwie od przedstawienia krzyża i to już jest taki IV wiek naszej ery oczywiście, symbol krzyża. Natomiast rozbujało nam się to w sztuce średniowiecznej, zwłaszcza mojej ukochanej małopolskiej, gdzie te cykle liczyły kilkanaście scen nawet, więc to była taka prawdziwa ilustracja historii biblijnej.
Tak, no i mieliśmy te symbole oczywiste, które do dzisiaj nam się kojarzą ze zmartwychwstaniem i tym, co wydarzyło się wcześniej, ale były też symbole mniej oczywiste.
Właśnie, i o takich symbolach mniej oczywistych chcemy Państwu dzisiaj opowiedzieć, nawiązując do tego dnia, w którym się dzisiaj znajdujemy, do Wielkiej Soboty.
Tak jest. Czyli, proszę Państwa, przed nami teraz najpierw dwie sceny, no, a potem oczywiście wielki finał.
Tak, dokładnie. Tak.
Zacznijmy od tej pierwszej sceny.
Właśnie, i tak przygotowując ten odcinek zastanawiałam się, jakie sceny wybrać. I to nie jest łatwe, bo Wielka Sobota to jest taki czas ciszy, oczekiwania, trochę takiej niepewności i tak naprawdę takiego zwolnienia. Jezus jest już w grobie, tak? Historia biblijna mówi nam, że po śmierci na krzyżu po ciało Jezusa przyszedł do Piłata Józef z Arymatei, to ciało zawinął w płótno i złożył w swoim nowym grobie, nowym wykutym w skale. Tak. Później przy grobie postanowiono straż, tak, dla pewności. No i właśnie, jest w sztuce kilka przedstawień martwego Chrystusa leżącego w grobie. I jest jedno takie szczególne, namalowane przez Bolończyka, który był synem krawca z urodzenia. Czyli znowu się zaczyna tak dość nietypowo. I ten malarz jest takim, można powiedzieć, reprezentantem klasycznego podejścia w barokowym malarstwie. Czyli jesteśmy trochę dalej niż zazwyczaj.
Czyli będzie trochę więcej iluzji niż zwykle?
Troszeczkę tak. Ale właśnie to, tak jak powiedziałeś, iluzja. Ten malarz wyniósł malarstwo iluzjonistyczne na wyższy level i z tego jest bardzo znany. No a jednocześnie był jednym z nielicznych, którego pochwalił Caravaggio.
Ale to, no właśnie, bo to nie jest Caravaggio, bo mogło się Państwu trochę skojarzyć. Ktoś o nieco podobnym nazwisku.
Dokładnie, to Annibale Carracci. Annibale żył w latach 1560-1609, a pomiędzy 1583 a 1585 namalował martwego Chrystusa z narzędziami męki. I ten obraz jest bardzo szczególny, bo jest uznawany za taki jakby dialog malarski z martwym Chrystusem, który powstał 100 lat wcześniej, takim bardzo sławnym przedstawieniem Andrei Mantegni. Ale Mantegna co nam pokazał? No właśnie takiego Chrystusa bardzo zimnego, sztywnego. To ciało jest naprawdę bez
życia. Pozbawionego życia.
Tak, w ostrym skrócie perspektywicznym i widziany od stóp. To jest takie bardzo charakterystyczne, więc myślę, że Państwo to spokojnie kojarzą. No i właśnie ten obraz Mantegni, ten sprzed 100 lat przed Carraccim, od tego XVI wieku stał się jakby takim toposem ikonograficznym, który bardzo chętnie był przywoływany, powtarzany, zwłaszcza na północy Włoch. Ale to też nie było tak, że tylko północ Włoch i martwy Chrystus, bo no mamy też Hansa Holbeina młodszego, który zaserwował nam absolutnie odjazdowe
przedstawienie. I bardzo naturalistyczne.
Tak,
też.
Bardzo naturalistyczne, bo to jest taki naprawdę człowieczy trup z widocznymi oznakami rozkładu, a przypominam, że jesteśmy w XV wieku.
Tak. No dobrze, a Carracci jak do tego wszystkiego podszedł?
No właśnie, wracamy do Carracciego, czyli jesteśmy już w końcówce XVI wieku, w latach 80. I co on zrobił? Przedstawił nam Chrystusa i tak naprawdę nie wiadomo gdzie.
Czy ukrył to jest w ciemności? Już...
Tak. Czy to jest grób, czy to jest jakaś taka ciemność, taka metaforyczna? No właśnie, mamy ciemność i taką samotność. Bije z tego obrazu samotność. Jest kamień pod głową, pod ciałem białe płótno. No i zaczyna jak Mantegna, czyli od stóp. Takim ostrym skrótem perspektywicznym, ale uwaga, te stopy nie są tu najważniejsze, bo on jakby naszą uwagę skupia raczej na klatce piersiowej, przez to skręcenie tułowia, czym naturalnie dynamizuje taką bardzo statyczną z natury scenę, to przedstawienie. Właśnie tak jakby ten tułów był centrum człowieka, no ja to tak przynajmniej odbieram. Co jest jeszcze charakterystyczne? Po drugie, Jezus jest u niego taki rzeczywiście umęczony, nie jak u Manteni, taki po prostu...
I widać to na twarzy, nie tylko poprzez rany, prawda?
Dokładnie, bo tak jak powiedziałeś, są tu też rany i stróżki krwi. No i dlaczego te stróżki krwi i dlaczego mówimy, że być może on jest w grobie, tak? Marie chyba nie zdążyły go umyć, po prostu był już zmierzch, szabat i tak dalej, więc można przypuszczać, że on już jest w grobie, one później przecież w niedzielę do niego przyszły, chciały go przygotować, więc jest to prawdopodobne.
Jesteśmy tuż przed tym.
Tuż przed, tak. I tutaj też plus dla malarza, że jakby to nam pokazał, tak? Opowiada historię przez te rany, przez zabrudzenia, przez tą krew.
No ale jeszcze bardziej uczłowiecza Jezusa też, jeśli chodzi o chociażby te brudne stopy.
Dokładnie. I to jest coś, co jest następne, bo mamy tutaj te brudne stopy, czyli ten człowiek szedł rzeczywiście na boso, na mękę. To jest takie naprawdę uczłowieczenie. Ale też kolor. Kolor w ogóle ciała. U Manteni mieliśmy takiego po prostu
bladego
Jezusa, a tutaj ten kolor jest jednak jeszcze żywy, zupełnie bez oznak rozkładu. Czym szokuje nas jeszcze Anibale, to jest to Arma Passionis. Oprócz ran mamy tutaj też narzędzia męki Chrystusa. I to się też wzięło ze średniowiecza. Oczywiście ten zestaw jest bardzo, bardzo szeroki. Tutaj Anibale nam ograniczył się tylko do dwóch gwoździ z cęgami, czyli tym przyrządem, którym się wyjmuje gwoździe.
Tak, i, no i mamy koronę cierniową.
I do korony cierniowej właśnie, czyli taki zestaw, ale jednak silnie akcentujący to, co ten człowiek przeszedł. Co tutaj jeszcze widzimy? No Anibale czaruje nas realizmem. Realizmem w...
Czy naturalizmem.
Realizmem w technice, tak? Tak po prostu te krótkie pociągnięcia, pędzla takie gwałtowne, też nadają dramatyzmu takiego wyrazu.
Mamy duży kontrast na tym
obrazie. Dokładnie tak.
Dobrze, to mamy za sobą, Marto, tę pierwszą scenę. Zanim nastąpi finał, jeszcze scena druga, czyli zejście do otchłani?
Tak, zejście do otchłani i to jest właśnie ten moment gdzieś między męką i śmiercią, a właśnie zmartwychwstaniem. No niewykluczone, że właśnie miało to miejsce w sobotę, bo czemu by nie? Chrystus wtedy schodzi do otchłani i mówi o tym tekst credo na przykład, czyli wyznania wiary, wszyscy pewnie to
wszyscy
znamy.
Wszyscy to znamy, tak.
Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał i tak dalej. I najwcześniejsze teksty credo to jest tam drugi, trzeci wiek naszej ery. No i teraz tak, jakby Ewangelia nam nie precyzuje tego, ale mamy też nasze ulubione apokryfy.
No to wracamy do nich w takim razie. I cóż tam czytamy w tym tekście?
Jest taka bardzo popularna, jeżeli chodzi o ten temat, Ewangelia Nikodema, tak zwane Akta Piłata. To był tekst ulubiony, bo bardzo często przetwarzany, coś tam było dodawane, odejmowane, uzupełniane. Zwłaszcza ten fragment o zstąpieniu. I on jest datowany na około VI wiek. I tutaj jest naprawdę wielki odjazd, bo zstąpienie do piekieł mamy przedstawione jakby od wewnątrz.
Od środka.
Tak, od środka. I mamy tutaj relacje Adama, naszego praojca, proroków Izajasza, Symeona, Jana Chrzciciela, nawet Seta, czyli syna Adama. Jezus jest tutaj przedstawiony bardzo malarsko, co malarze później będą wykorzystywać dość chętnie. Jako, tutaj cytat, złociste, ciepłe słońce królewskiej purpury. Co mamy dalej w tekście apokryficznym? No jest rozmowa śmierci, czyli szatana, z piekłem. I to jest takie bardzo ciekawe.
To tak. Masz rację, że to trochę odjazd.
To jest odjazd, tak. Oni rozmawiają oczywiście o Jezusie. Jezus jest tu przedstawiony jako ten, który zabierze piekło zmarłych. I piekło boi się
Jezusa.
Dokładnie tak. No i właśnie, co? Jezus zbliża się do bram piekła. Słychać grzmot, słychać wołanie. Piekło oczywiście się zbroi. Zamyka spiżowe bramy. Święci tam już wiedzą, co ich czeka. Święci, czyli ci przed... No jakby przed odkupieniem, nie? Wszyscy.
Tak.
Jezus tam ich dwukrotnie wzywa do otwarcia.
Niezłe zamieszanie się zrobiło.
Tak, tam jest w ogóle taki, no jak na dobrym koncercie, można powiedzieć. Więc Jezus wzywa do otwarcia bram już jako król chwały. No i triumfalnie wchodzi do piekieł właśnie w tej chwale, ale w kształcie człowieka, który jakby rozjaśnia ciemność, jest taką...
Pokonuje ciemność.
Tak, jest tym złocistym, ciepłym słońcem królewskiej purpury.
No i co, szatanowi się dostaje?
Oj tak, szatan, piekło się nabija po prostu z szatana, że no tutaj mówił Jezus, prawda? Co mi tam ten Jezus zrobi? A jednak Jezus wygrał. Więc pociąga Adama, wyciąga do niego swoją rękę i wyciąga go z tego piekła, z tego limba, a za Adamem całą resztę.
A gdzie Ewa?
No właśnie.
Ale to jest dobre pytanie.
Właśnie, Ewa jest tutaj jakby niewspominana, ale malarze ją oczywiście o niej pamiętają i nie tylko o Ewie, bo inne kobiety też się w tym orszaku pojawiają.
Wracamy teraz do sztuki bizantyńskiej.
Mówiliśmy o zstąpieniu do otchłani, ale jaki jest sens tych przedstawień? No taki, że Jezus uwalnia sprawiedliwych zmarłych przed odkupieniem, czyli przed tym, co się działo na krzyżu, przed jego śmiercią. Mhm. I właśnie, teraz mówiłeś o sztuce bizantyjskiej, bo ta scena zejścia do otchłani w tej sztuce przejęła główną rolę ilustracji wielkanocnej. No, żeby daleko nie szukać, zajrzyjcie sobie państwo do
słynna
naszej
kaplica.
Kaplicy, tak, Trójcy Świętej w Lublinie. I tam mamy takie przedstawienie Jezusa z krzyżem, który depcze wrota piekieł, poddaje rękę Adamowi, a z drugiej strony widzimy tych wspomnianych proroków Dawida, Salomona i Jana Chrzciciela. Natomiast na zachodzie, co mnie bardziej interesuje naukowo, w malarstwie zachodnim ta scena zyskała popularność kilka wieków później, ale trzeba przyznać, że nie w takiej skali. To nie było aż tak bardzo rozpropagowane. I mamy wiek XV-XVI i malarze, można powiedzieć, że już wtedy dość chętnie w malarstwie zachodnim, chętniej niż w wiekach ubiegłych, podejmowali ten temat limba, czyli otchłani. Jednym z takich śmiałków był Bartolome Bermejo.
Tak, tak. Malarz pochodzący z Kordoby, a więc Hiszpan, chociaż Żyd z pochodzenia.
I przez to, że Żyd i Hiszpan miał troszeczkę pod górkę, bo musiał prowadzić takie...
No nie osiadły tryb życia.
No właśnie, dokładnie. Mhm. Wędrowny. No przez co? Przez inkwizycję, która tam troszeczkę dokuczała, między innymi jego żonie też.
No
tak?
Wiadomo, że nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji.
Oczywiście.
No właśnie, musimy się spieszyć, Marto, bo być może tutaj inkwizytorzy hiszpańscy też wpadną, więc biegniemy dalej.
Dokładnie, biegniemy. No więc byliśmy już tutaj obok żony malarza, która przez tą inkwizycję poddana została procesowi, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze, więc razem mogli kontynuować tą wędrówkę przez Walencję, Saragosę i Barcelonę. Ten świat kreowany przez Bartolome był taki, no trochę niderlandzki, można by powiedzieć. No ale skąd właśnie? Hiszpania, Niderlandy, troszeczkę
skąd
daleko.
Skąd się to wzięło?
Właśnie. I badacze tak przypuszczają, że być może on się kształcił właśnie w Holandii, w Niderlandach, ale jeżeli by tam nie dotarł, no to okazy malarstwa niderlandzkiego gdzieś tam po Hiszpanii krążyły, więc na pewno je znał i przynajmniej z tego punktu
traktował
sobie,
jako inspirację.
Tak, mógł sobie zaczepiać. No i mamy to zejście do otchłani, które Bartolome nam namalował w 1474-79 roku i to jest jedna z czterech części ołtarza. I tutaj mamy Chrystusa, który takim pewnym krokiem depcze drzwi do otchłani. Pod drzwiami leży przygnieciony szatan.
Dokładnie. Pokonany całkowicie.
Całkowicie pokonany, ale tu jeszcze będzie jeden smaczek, ale o tym za chwilę. Jezus naturalnie podaje rękę Adamowi. Dalej ta Ewa, która była wtedy nieobecna.
O którą się tak upominałem, jest.
Jasne, jest Ewa. No i cała reszta ze Starego Testamentu. I malarz przyjmuje tutaj konwencję realizmu w kształtowaniu ciał, które można powiedzieć, że się tak tłoczą na pierwszym planie. Te postaci są oczywiście nagie, niektóre z przepaską biodrową. No i malarz je tak ukazał, że można zobaczyć więcej niż można by chcieć. I te przepaski są na tyle przezroczyste. Tak, że polecamy państwu zbliżenia. Skorzystać z linków, które państwu pewnie zostawimy. Więc ten delikatny materiał naprawdę odsłania więcej, niż by miał zasłaniać. Zaraz za nimi, za tą grupą, z lewej strony widzimy stwory, które zamieszkują otchłań. I jeden z nich wyraźnie próbuje dźgać jedną z postaci, które oczekują na to
nie
zbawienie.
Nie ma spokoju przed zbawieniem,
nie,
zupełnie.
Absolutnie nie ma. I mamy też ten buchający ogień. I to jest właśnie fajny kontrast, bo ten buchający ogień, dym i w oddali taki spokojny pejzaż.
A to jest spokojne.
Właśnie, tak? Tak jakby nie wiadomo, czego się spodziewać w tej otchłani, w tym piekle. No i dalej jest takie... To coś, co zwraca uwagę, to te filigranowe, koronkowe nimby i mandorla Jezusa. Taka właśnie ze złocistych, cienkich promieni. I mówiłam o tym ogniu, który malarz zupełnie inaczej konstruuje, tak? I tutaj mamy takie, no jakby... światło dobre i jednak światło złe. No i tutaj mówiłam o smaczku. Zwróćcie Państwo uwagę na lewy górny róg. Tam siedzi też jakiś szatan i to jest taka ilustracja tego, co, o czym nam mówi Ewangelia Nikodemo. Mhm. On jest takim przegrywem, po prostu taki smutny.
Ale próbuje się mścić.
Tak? I taki, no taki naprawdę mistrzowsko jest oddany. Bardzo polecamy te zbliżenia. Co jest jeszcze ciekawe, nie mamy żadnego przedstawienia autoportretu. Nie wiemy, jak wyglądał ten malarz, ale możemy podejrzewać, że był rudy.
No, ale co, umieścił siebie gdzieś tam?
No
w
właśnie
tym obrazie?
Nie. Malarze...
Zostawił włos?
Nie, nie zostawił włosa, chociaż to by mogło być ciekawe, czy jakieś odciski palców się nie zachowały na tym przedstawieniu. Tak. Ale Bartolome Bermejo to nie jest jego prawdziwe imię i nazwisko. On się tak naprawdę nazywał Bartolome de Cardenas, a to Bermejo to jest... czerwony po prostu, więc można przypuszczać, że był...
przydomek, tak?
Tak, taki,
który
takie
stał się
przyzwisko.
Nazwiskiem.
Tak, można przypuszczać, że był po prostu rudy.
Przed nami zmartwychwstanie.
Tak, doszliśmy do wielkiego finału i musimy zahaczyć o Ewangelię, bo jednak to jest tekst źródłowy, więc schemat tego, co się dzieje w momencie zmartwychwstania, to jest w Ewangeliach proces, ale dość spójny. Mamy oczywiście pusty grób, ukazanie się niewiastom, ukazanie się apostołom i tak jest u Marka i Mateusza, oni są zgodni. Natomiast Łukasz do tego dorzuca jeszcze uczniów w drodze do Emaus, Piotra u grobu, a Jan, troszeczkę inaczej jak to Jan, przy grobie widzi Marię Magdalenę, Piotra i Jana. Później ukazanie się Jezusa Marii Magdalenie i scenę z niewiernym Tomaszem.
Tak.
No właśnie, a malarze zmartwychwstanie traktowali jako moment, konkretny moment, jaki Chrystus pokonuje grób, tą granicę grobu. Mhm. Więc to nie jest już proces. I tak właśnie to zmartwychwstanie potraktował nasz malarz Matthias Grünewald, żyjący w latach 1480-1528. I to zmartwychwstanie jest częścią bardzo słynnego ołtarza z Isenheim. Ten ołtarz był przeznaczony do kościoła Antonitów. Dzisiaj niestety znajduje się w muzeum, czyli nie na miejscu przeznaczenia. Ale dlaczego był przeznaczony do tego kościoła? I jak Państwo sobie zobaczą ten ołtarz, to może zrozumiecie, dlaczego on jest taki wyrazisty i taki nietypowy, bo kościół był przeznaczony dla Antonitów, dla zakonników, którzy zajmowali się chorymi na rojnicę, czyli
cóż
na ogień.
Cóż to za choroba?
To jest ogień świętego Antoniego, tak nazwa historyczna, ergotyzm, ale to jest choroba wynikająca z zatrucia zboża sporyszem. Bardzo ciężki przebieg, prowadzący nawet do niedokrwienia dystalnych części ciała.
Do halucynacji chyba także.
Halucynacje też, jakby w takim lżejszym przebiegu, ale oczywiście wymioty, bóle brzucha, zgorzele rąk, palców, stóp, dłoni.
No niewesoło mówiąc.
No,
krótko.
Niewesoło, więc ci ludzie byli po prostu odrzuceni przez społeczeństwo.
Troszkę jak trędowaci.
Tak, dokładnie tak, więc ich kondycja i fizyczna, i psychiczna była słaba i dlatego też właśnie ten ołtarz powstał, żeby dodać im otuchy. No i co nam serwuje Matthias? Tą figurą Chrystusa w swojej wizji zmartwychwstania Matthias nawiązuje do tego apokryficznego opisu, tak jak mówiłam w zejściu do otchłani, ta świetlista kula. Mhm. Więc Jezus jest tutaj w świetlistej kuli, ale nie cały, bo tylko w swojej półpostaci, bo nogi już są poza tą kulą i one się unoszą nad grobem, sforsowanym oczywiście.
Pokonanym przez niego, tak.
Tak, dokładnie. I jak spojrzycie Państwo na kolory, no to można by powiedzieć, że Jezus jest taką efemeryczną postacią, taką trochę jakby odrealnioną. No jest Bóg w ciele człowieka, ale czy to jest nadal ciało?
Ale to ciało się wydaje miejscami takie przezroczyste na tym obrazie.
Tak, tak, dokładnie. I to jest, no przypominam, jesteśmy na początku XVI wieku, to jest totalny odlot, naprawdę. Więc malarz tym kolorytem ciała i postawą, bo wzrok Jezus skupia na nas, na tych, którzy na Niego patrzą, podkreśla to bóstwo Jezusa tak naprawdę.
A czy widzimy rany? Tutaj
tak.
Musimy też opowiedzieć, że widzimy je.
Dokładnie. Chrystus prezentuje rany, ale oprócz tych pierwszych... ale oprócz tych pięciu znamion, jego ciało jest zupełnie nieskazitelne. Jest po prostu, no, boskie. Z grobem natomiast łączy go płaszcz, którym jest tak otulony, ale jakby ten płaszcz go nie dotykał. I co ciekawe, im wyżej ten płaszcz się sunie, tym intensywniej się mieni ciepłymi barwami. I jeżeli już jesteśmy przy barwach, to ta kolorystyka wszystkich właściwie znanych prac Matiasa jest bardzo, bardzo ciekawa, bo to jest taki jego podpis artystyczny. On sam mieszał barwniki i potrafił uzyskać takie delikatne, takie połyskujące odcienie. Mhm. Ale jak było trzeba, no to też oczywiście mocne, aż takie niekiedy wibrujące. Co mamy tutaj jeszcze ciekawego, czyli ruch na obrazie. Oczywiście Chrystus jest największy i mimo tego, że on się wznosi...
To jest zawieszony w powietrzu.
Tak, dokładnie. I do tego lotu zawieszonego jeszcze wrócimy pewnie w jednym z odcinków Zdolnych Szem, także polecamy śledzić. Chrystus się tutaj wznosi, zawisł w powietrzu, tak jak powiedziałeś. I co? No i ten ruch jest jakby bezruchem. A co się dzieje zresztą? Jeden wielki wybuch. Tak, bo straż fruwa, oni są przedstawieni naprawdę w przeróżnych pozach, te skróty perspektywiczne są zadziwiające. Tak. Oni są rażeni siłą takiego jakby podmuchu, no bo Jezus tak, niby zawiesł w powietrzu, ale ten podmuch...
Ale ten impet był ogromny,
o, tak, zdecydowanie tak. Mamy też tutaj ten ogromny głaz, który pierwotnie przygniatał jakby grób, a teraz gdzieś tam jest odrzucony. No ta siła musiała być po prostu...
No i mamy też dużo tego światła, które jednak pokonuje ciemność. Tak. Już ostatecznie.
Ostatecznie. Mhm. Bo wszystko jakby się dzieje w zupełnej ciemności, a Jezus sam na tym obrazie jest światłością, która tak powoli, malarsko, filmowo zalewa całą resztę. Żeby tak podsumować o samym malarzu.
No wiemy, właśnie, wiemy coś o nim więcej? No, z jakiej rodziny pochodzi?
Niewiele wiemy. Jak zmarł, to go zaraz historia zapomniała. Później został przypomniany głównie właśnie z racji tego ołtarza w Isenheim. Ale wiemy tyle, że oprócz malowania pracował też jako mydlarz, wytwórca barwników, no co nas nie dziwi.
W tym był świetny pewnie, tak.
Tak, dokładnie. I też inżynier budowli wodnych, czyli mógłby sobie przybić piątkę z Leonardem.
Marto, bardzo dziękuję Ci za tę niezwykle ciekawą, jestem pewien, że także dla Państwa opowieść, dr Marta Gudowska. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.